Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Przed nami rozmowy niedokończone. Druga część naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsza część w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18:00. Władza w Polsce wobec grup nacisku. Nasi goście, witam serdecznie pana ministra Marka Grubarczyka, wiceministra infrastruktury, posła Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnika rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo nisko.
Także kandydata w tych zbliżających się wyborach parlamentarnych, panie ministrze.
No tak, 41. okręg, czyli Szczecin zachodniopomorskie, miejsce numer 1.
Pan minister Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz stanu w Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
I także pan minister kandyduje w tych zbliżających się wyborach.
Tak, okręg kalisko-leszczyński, lista numer 36, Prawa i Sprawiedliwości, okręg 36, lista Prawa i Sprawiedliwości. Miejsce 5, łatwo zapamiętać, poseł na piątkę.
Władza w Polsce wobec grup nacisku. Poczyńmy słowo wprowadzenia do ważnego tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych, bo na przestrzeni ostatnich lat, także i dzisiaj z niepokojem patrzymy na różnego rodzaju, chociażby międzynarodowe próby wpływania na to wszystko, co w Polsce się dzieje. Pan minister Marek Grubarczyk, bardzo proszę.
O tak, to jest temat, do którego musimy wracać i podnosić go ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich, bo te 8 lat, które udało nam się wdrożyć w ramach tych 8 lat, wiele, wiele dobrych programów, przede wszystkim no to, co było, za co ja byłem odpowiedzialny, przede wszystkim gospodarka morska, która pojawiła się w zupełnie innym wymiarze, w zupełnie innym zakresie, ale to, co udało się wykonać, no historycznego, jeśli chodzi o inwestycje, myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym wiele mówić, to wszystko spowodowało, wraz oczywiście z naprawą budżetu państwa, uzdrowieniem funduszy, a przede wszystkim stworzenie możliwości wsparcia socjalnego, no na skalę, jaką do tej pory nie było. To są kroki, które czynią z Polski naprawdę kraj konkurencyjny, a przede wszystkim kraj, który zaczyna dorównywać innym z Europy Zachodniej. No, ta aktywność przede wszystkim naszych zachodnich sąsiadów jednoznacznie wskazuje, że nie wszystkim to odpowiada. Dlatego też, jak istotne są te wybory, jak istotne jest kontynuowanie tej drogi i co można stracić, to są najważniejsze rzeczy, które będą leżeć w państwa rękach i o których będziecie decydować. Czy Polska będzie się rozwijać w takim tempie, czy znowu wpadniemy w stagnację i w historyczne uzależnienie od tego, co chyba wszyscy doznali i mają z tym doświadczenie, czyli rządy Platformy, a więc rządy Tuska, a więc rządy na pewno nie kierowane z Warszawy, a z innych stolic.
Panie ministrze, działania na forum międzynarodowym, między innymi działania unijne na przestrzeni ostatniego okresu czasu, niejednokrotnie pokazują, że Polska była szantażowana, że stosowano wobec nas różnego rodzaju mechanizmy, orzeczenia TSUE, blokowanie nam funduszów, chociażby sprawa dotycząca KPO, ale tuż przed wyborami pojawiły się także bardzo jasno werbalizowane plany dotyczące ingerencji w proces wyborczy w państwie polskim przez stronę niemiecką.
No cóż, ta ingerencja różnego rodzaju grup nacisków, ale też polityków z zachodniej Europy pokazuje, że Zachód nie chce Polski silnej gospodarczo jako partnera, co mnie dziwi oczywiście, przecież właśnie na tym polega współpraca silnych, mocnych państw. Natomiast te działania, które ojciec przywołał, różne działania, przeżyli Turów, wygaszanie kopalni, elektrowni, co byłoby potężną dziurą, wyrwą w systemie energetycznym polskim, ponad 8% mocy. Musielibyśmy zakupić od kogo? No od Niemców, którzy żądają od nas, abyśmy właśnie wtedy żądali dość twardo wyłączenia tej kopalni i elektrowni. Ale też ostatnia wypowiedź kanclerza Scholza to bez wątpienia taka, no, bezpodstawna ingerencja również w proces wyborczy. Kanclerz odnosił się w tym swojej wypowiedzi do polityki wizowej, zarzucając Polsce, że handluje wizami. To jest kłamstwem, bo nawet już gazety sprzyjające opozycji zaczęły z wysokiego C, mówiąc o 250 tysiącach wiz, a kończą na 409. Kompromitujący reportaż jednej ze stacji komercyjnych, telewizyjnych, wspierających opozycję, pokazujący bodajże Kampale w stolicy Nigerii, gdzie rzekomo sprzedawano wizy, a się okazuje, że tam jest konsulat honorowy i on nie obsługuje polityki wizowej w ogóle. Więc te wszystkie kłamstwa mają jeden główny cel. Odsunąć rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rząd, który zrobił tyle dobrego, mówił o tym pan minister Grubarczyk przed chwilą, tyle dobrego dla polskiej gospodarki, dla Polaków. Przecież porównując te wszystkie dane, czy to najniższe wynagrodzenie, czy też emerytury, nakłady na ochronę zdrowia, ja za chwilę o tych kwotach powiem bardzo króciutko, czy też na obronność, na politykę prospołeczną, pokazują, jakie są dysproporcje między tym, co realizowała Platforma Obywatelska i PSL. No bo załóżmy, no, zbrojenia, 37 miliardów za rządów Platformy Obywatelskiej, za rządów Prawa i Sprawiedliwości w tym roku 140 bodajże miliardów, 144 miliardy złotych. Ochrona zdrowia, powyżej 6% PKB, to było w sferze marzeń naszych poprzedników. I silna gospodarka z dość dobrym PKB, pomimo tego wstrząsu pokowidowego dla gospodarki, nie tylko europejskiej, ale i też światowej. To wszystko przeszkadza tym politykom zachodnim, temu nurtowi takiemu liberalno, czy też turboliberalno-lewicowemu. No i pytanie, dlaczego opozycja nie broni Polski, nie broni polskiej racji stanu, tylko wpisuje się w tę narrację. Otóż, no, jak wsłuchamy się w mowę pożegnalną Ursuli von der Leyen, adresowaną do Donalda Tuska, który wracał z tak zwanej emigracji zarobkowej do Polski, wrócił do nas Donaldzie jako premier, pokazuje, z jaką misją przyjechał do Polski Donald Tusk. No, on będzie robił wszystko, żeby reaktywować tą linię Berlin-Warszawa, a Polska, żeby stała się takim państwem klientelistycznym, rynkiem taniej siły roboczej i też rynkiem produktów zachodnich gorszej jakości, ale po cenach takich samych jak dobry produkt na zachodzie, więc my to żeśmy odrzucili jednoznacznie w roku 2015, co spotkało się oczywiście z krytyką nie tylko zachodu, ale też opozycji. Nasyłano jakieś komisje weneckie, jakieś kontrole, działania pozatraktatowe, po to, żeby właśnie zmęczyć nas tą walką z Unią Europejską. My walczymy na argumenty i na to, co udało nam się zrealizować. Polska jest w czołówce państw europejskich. Jesteśmy w 25 najlepszych gospodarek świata. To dzięki rządowi właśnie Prawa i Sprawiedliwości do tego doszliśmy i chcemy to oczywiście kontynuować na kolejne lata. Taki mamy program, taki mamy plan na dwie kadencje do przodu jeszcze, żeby kontynuować te reformy tak, aby Polakom żyło się jak najlepiej i żebyśmy dogonili Zachód. My już powoli go doganiamy, ale chcemy to kontynuować i wiarygodność jest takim ważnym paradygmatem. Proszę, aby radiosłuchacze Radia Maria zwrócili uwagę na wiarygodność. Oczywiście nie jesteśmy idealnymi politykami, nie ma ludzi idealnych. Ale jeżeli żeśmy popełnili błędy, bo żeśmy się gdzieś tam potknęli po drodze, przeprosiliśmy, naprawiliśmy i idziemy dalej do przodu.
Pan minister Marek Grubarczyk, panie ministrze, inwestycje związane między innymi z funkcjonowaniem gospodarki morskiej. Wiele z tych inwestycji także bardzo nie podoba się stronie niemieckiej. Za wszelką cenę próbują różnego rodzaju możliwych sposobów, aby je zablokować, aby Polska nie rozwijała się w tej dziedzinie.
No, to jest niezwykle symptomatyczne, z czym mamy do czynienia. Mówił o tym pan minister Mosiński, o Turowie między innymi, że przecież w jednym dekretem potrafiono, chciano, bo do tego absolutnie nie dojdzie, ale chciano wyłączyć elektrownię, która jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego, a z drugiej strony zatrudnia dziesiątki osób, dziesiątki tysięcy, myślę, osób, bo to jest przecież system naczyń połączonych. No więc podobne zachowanie obserwujemy w bardzo zdecydowany sposób już w zakresie właśnie inwestycji, które prowadzimy. Pierwszy taki element to był przecież wszelkiego rodzaju próby zablokowania inwestycji na Odrze. Ja przypomnę, że podjęliśmy wyzwanie w postaci zabezpieczenia przeciwpowodziowego Odry Środkowej i Dolnej. To te zadania zmierzały przede wszystkim na utworzenie toru żeglugowego, tak aby mogło się odbywać lodołamanie. Z lodołamaniem zawsze jest problem na Odrze, jeśli chodzi o przede wszystkim okresy zimowe, i to jest powodem wielu podtopień, niejednokrotnie powodzi, cofki, więc to jest niezwykle bardzo ważne zadanie, zresztą finansowane również przez Unię Europejską, ale i również tworzące możliwości żeglugowe. No, przy tej okazji zmodernizowaliśmy naprawdę wszystkie urządzenia wodne, przebudowaliśmy most na Regalicy, dzisiaj mamy drogę wodną o parametrach międzynarodowych, mogą tamtędy pływać największe barki, więc no, niezwykle ważne zadanie. No i mamy sytuację, gdzie nagle lokalne landy niemieckie występują do sądów wraz z organizacjami ekologicznymi, no i skarżą nas, oczywiście robią, czynią naciski, najpierw do Komisji Europejskiej, następuje próba zablokowania finansowania tej inwestycji, no ale radzimy sobie z tym, przyzwyczailiśmy się do takich małych opresji, więc udało nam się stworzyć budżet i realizujemy dalej zadania. No ale tu za chwilę pojawiają się polskie sądy, które zaczynają wydawać decyzje wstrzymujące budowę. Jak się okazuje, absolutnie nieskuteczne, bo wszystkie dokumenty są w porządku. Przeprowadziliśmy cały pakiet badań środowiskowych, zrealizowaliśmy to w oparciu o najwyższe wymogi środowiskowe, uzyskaliśmy pozwolenia na budowę i nie ma żadnych podstaw, żeby tą inwestycję zablokować. Ale proszę zwrócić uwagę, no, taka presja, niezwykła presja po to, żeby zablokować tą inwestycję, no jest dla nas niezwykle symptomatyczna. Chodzi o to, aby ograniczyć możliwości funkcjonowania właśnie rzeki Odry jako środka transportu, bo to jest niezwykle konkurencyjne w zakresie przede wszystkim naszego sąsiedztwa. Ale jakby tego nie było dość, za chwilę pojawia się wielka blokada, jeśli chodzi o realizację niezwykle dla nas ważnej inwestycji, budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu, gdzie ponownie mamy sytuację i zapowiedzi, że również będą do tego używane polskie sądy, aby blokować tą inwestycję. No, ja tu wszystkich chcę zapewnić, że ta inwestycja jest dla nas kluczowa. To jest przełomowa rzecz, jeśli chodzi o rozwój przede wszystkim portu Szczecin-Świnoujście, ale tutaj wiąże się to z innymi kwestiami, przede wszystkim bezpieczeństwa. Dzisiaj jakby Polska nie miała portów, byłaby naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji, ale dzięki portom poradziliśmy sobie z kryzysami energetycznymi, węglowymi, zbożowymi. No, oczywiście wiele tych rzeczy było po prostu wyimaginowanych przez opozycję. No, widzieliśmy w jednej stacji mainstreamowych, jak próbowano rozpalić węgiel na łopacie i twierdzono, że się nie pali. No, dla każdego, kto ma piec węglowy, no to są śmieszne rzeczy. No ale do tego stopnia używano wszelkiego rodzaju właśnie propagandy, no ale nie udało się. No, nie ma kryzysu energetycznego, węglowego, zbożowego, radzimy sobie ze wszystkim, ale jedno jest oczywiste dla nas, jedno jest oczywiste. te naciski się nie skończą. Te działania nie zahamują się, bo cel jest prosty. Zablokować w Polsce rozwój tak, aby Polska nie była po prostu konkurencyjna. No my na to sobie po prostu nie możemy pozwolić. Rząd ma podejmować decyzje w Warszawie, a nie w Berlinie, skąd przyjechał między innymi Donald Tusk, tutaj realizując swoje cele.
Kolejną ważną sprawą, pan minister Mosiński, jest Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów. Komisja, której no, bardzo mocno przestraszyła się ta tak zwana totalna opozycja, panie ministrze.
Tak, opozycja bojkotowała, boi się komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce, a przecież Donald Tusk sam jesienią roku poprzedniego taką komisję zapowiadał. Pytanie, dlaczego wycofał się z tego? Przecież otrzymał od nas gotowy produkt, czyli projekt ustawy, ustawa została przyjęta. Opozycja zbojkotowała wejście w skład tej komisji, ale komisja ma przewodniczącego, rozpoczyna pracę, będzie badać, jak dalece ta ingerencja była, dlaczego zablokowano budowę nitki Baltic Pipe, przecież było wszystko przygotowane, dlaczego podpisano taką, a nie inną umowę, jeśli chodzi o gazy z Rosją, a czy też trzeba będzie zbadać, sprawdzić wiele umów, decyzji podejmowanych w tych relacjach gospodarczych polsko-rosyjskich. Czy one były korzystne dla państwa polskiego, bo moje wrażenie jest takie, że wiele z nich było niekorzystnych. Ale to oceni komisja, która skrupulatnie będzie badać te wpływy i publikować, prawdopodobnie co kojarzę, raz na pół roku specjalny raport. Ale to nie przeszkadza opozycji totalnie krytykować działań w powołaniu tej komisji. A przypomnę, że podobna komisja, tylko w innym kształcie, powstawała również pod jakby ostrzałem opozycji, jeżeli chodzi o Komisję do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskiej, w której od 2017 roku pracuje. W tej komisji, szanowni państwo, drodzy radiosłuchacze, Radia Maria, zasiadają też przedstawiciele partii opozycyjnych. I proszę sobie wyobrazić, że w bardzo wielu przypadkach podejmuje decyzje jednogłośnie. Do czego zmierzam? Do tego, że straszono nas, że to jest komisja niekonstytucyjna, bolszewicka. W tej komisji zasiedli przedstawiciele partii, takich jak Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe. I okazuje się, że można pracować bez udziału kamer, na posiedzeniach niejawnych, analizować materiał zgromadzony przez Departament Postępowania Administracyjnego, który wspiera nas merytorycznie i na co dzień. I rozpatrujemy te decyzje, trudne decyzje dotyczące indywidualnych przypadków. Podobnie mogło być również z Komisją do Spraw Badania Wpływu Federacji Rosyjskiej w Polsce. No ale cóż, opozycja wystraszyła się tej komisji, być może ma coś na sumieniu. Myślę, że spokojnie te kwestie będziemy badać i wyjaśniać. I to nie jest jeszcze podkreślić, co sugeruje w sposób bardzo mało elegancki opozycja, że to jest jakaś ustawa Lex Tusk. To nie jest żaden Lex Tusk. Ta ustawa obejmuje czasokres również rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2007, a więc również 2015-2022. Każdy może sobie sprawdzić, jakie były intencje każdej władzy. Ta komisja będzie to sprawdzać i myślę, że przed nami ogrom pracy. My musimy się odciąć. Nie może być żadnych zależności. Nie ma nic gorszego, jak być zależnym od innego państwa. My chcemy być państwem silnym, suwerennym, ale nie możemy nim być, jeżeli będziemy mieli jakieś nici powiązań właśnie chociażby przy tych relacjach z Federacją Rosyjską. Donald Tusk w swoim expose w roku 2000 8 powiedział, że chcemy dialogu z Rosją taką, jaką ona jest. To było na tamten czas. A przecież doskonale pamiętamy, jaką wówczas była Rosja. Prowadziła swoje działania przeciwko Czeczeńcom, mordowała naród czeczeński, likwidowała, że tak powiem, oponentów polityki Putina i Kremla. I z taką Rosją Donald Tusk szukał możliwości współpracy. Film Reset, dokument Reset pokazuje, obnaża jakby działalność państwa polskiego, słabość tej polityki prorosyjskiej. Prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi podsumował doskonale jakby zamiary, zapędy takie neoimperialne Federacji Rosyjskiej, mówiąc, że dzisiaj Gruzja, jutro państwa nadbałtyckie, Ukraina, pojutrze być może mój kraj. To były słowa prorocze, bo jednak mamy wojnę tuż za naszą granicą. Pomagamy oczywiście narodowi ukraińskiemu, ale to pokazuje, jak ważne jest też poczucie bezpieczeństwa. I to poczucie bezpieczeństwa nie tylko w sensie takim werbalnym budujemy, ale w sensie dosłownym, bo wzmacniamy armię, tworzymy nowe jednostki na ścianie wschodniej, a te jednostki były likwidowane przez rządzących, mówię o Donaldzie Tusku i też ekipie pani premier Ewy Kopacz. W sumie za ich rządów zlikwidowano 629 jednostek zbrojnych, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Więc to pokazuje, że to państwo czasami nie funkcjonowało tak, jak powinno funkcjonować. Normalne, zdrowe państwo, zdrowa tkanka. Wiele spraw dzisiaj wychodzi. Powrócę raz jeszcze do tego dokumentu Reset, który pokazuje dokumenty, fakty, z którymi opozycja nie podejmuje polemiki. Dlaczego? Dlatego, że są dowody, z którymi trudno jest polemizować.
Pan minister Marek Gróbarczyk, panie ministrze, w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u bardzo wiele działań i decyzji podejmowanych przez ówczesny rząd, chociażby na płaszczyźnie dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, budziło zdumienie, zadziwienie. No i stawiamy sobie dzisiaj pytania, no dlaczego ten rząd podejmował takie, a nie inne decyzje?
Ja myślę, że tak jak powiedział pan minister Mosiński, że w te sprawy, które trzeba zbadać, ma zbadać ta komisja, to myślę, że parę osób ma czego się bać. Nie ma co ukrywać przecież, bo podjęcie decyzji o właśnie likwidacji rurociągu, który teraz jest podstawą bezpieczeństwa, Baltic Pipe, który został wybudowany w parę lat, który dostarcza 10 miliardów metrów sześciennych gazu do Polski, podpisanie no, fatalnej w skutkach przez Pawlaka umowy z Rosją, która miała zabetonować dostawy przez Gazprom lub żebyśmy płacili oczywiście kary umowne, jeśli zrezygnujemy z tego w ramach oczywiście podpisanej umowy. No to są rzeczy no, to po prostu przerażające. A już to, że przyjeżdżał do Polski Ławrów i robił pogadanki polityczne polskim ambasadorom, no to ja myślę, że tutaj naprawdę to wymaga no, poważnej dyskusji i oceny tej sytuacji, bo jeden Pan Bóg wie, co on im kazał robić, jak ta polityka tak wyglądała. No, te dzisiaj rzeczy wszystkie wychodzą na jaw i jest oczywistym dla nas, że wpływy rosyjskie były i są w Polsce, bo przecież ci ludzie dalej funkcjonują. Mało tego, no, zajmują eksponowane miejsca w Platformie Obywatelskiej chociażby, więc to oddziaływanie przecież na Unię Europejską no nie bierze się z niczego. Przecież to właśnie Platforma jest inicjatorem wielu, wielu zachowań, rezolucji, etc., no, dokumentów niektórych, które nie mają większego znaczenia. Ale proszę zwrócić uwagę, jak to medialnie ma oddziaływać na Polaków, że Unia się gniewa, czy nie wiem, jakiś inny ma to znaczenie. A tu po prostu idzie o bezpieczeństwo i na wprost o pieniądze. No płacimy mniej, pieniądze zostają w Polsce, jesteśmy w stanie poradzić sobie z polityką społeczną, budujemy na potęgę takie inwestycje w Polsce. No ja przynajmniej mogę powiedzieć, powiedzieć o swojej branży. No, w zachodniopomorskim inwestycje w drogi to 28 miliardów. No, za platformę po prostu można było sobie pomarzyć tylko o takich inwestycjach. Już nie mówiąc pogłębienie toru żeglugowego 2 miliardy blisko. Rozpoczęcie teraz budowy terminala kontenerowego plus oczywiście nowe podejście uwalniające nas w końcu od zależności niemieckiej, jeśli chodzi o tor żeglugowy, na blisko 10 miliardów, więc to są środki, które są niezwykle ważne, ale tworzą zupełnie nową jakość gospodarczą w Polsce, całkowicie niezależną od innych krajów.
15 października odbędą się wybory parlamentarne, ale nie tylko. Odbędzie się także referendum. Polacy odpowiedzą na 4 istotne pytania. Jedno z tych pytań brzmi, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? W kontekście realizacji tych różnego rodzaju wpływów, nacisków, zewnętrznych nacisków, myślę, że wojna hybrydowa i to, co działo się i w dalszym ciągu dzieje na granicy Polski z Białorusią, jest dobrym tego przykładem. Pan minister Mosiński.
Tak, my ostrzegaliśmy, że to, co działo się i dzieje się na granicy z Białorusią, jest elementem wojny hybrydowej, zwłaszcza to nasilenie przed lutym 2022 roku też następowało, czyli przed zaatakowaniem Ukrainy przez Rosję. Ta duża ilość migrantów z Dalekiego Wschodu, z innych części świata była sprowadzana przez Łukaszenkę i Putina na Białoruś i przepychana na granicę z Polską właśnie po to, aby wywołać pewien chaos, zwrócić uwagę na tę część granicy i być może liczyli na to konstruktorzy tego scenariusza, osłabić pozostałe odcinki polskiej granicy. Jaki był cel tego, możemy się tylko domyślić. Natomiast, żeby dać odpór tym naciskom, zbudowaliśmy zaporę, która była, przypomnijmy, krytykowana przez znaczną część opozycji. Sam Donald Tusk stwierdził, że ta zapora nie powstanie, a później mówił, że no, wystarczy jeszcze prąd pod ten drut podłączyć, a ci biedni ludzie przecież szukają swojego miejsca na ziemi. To pokazuje, jak fatalne jest podejście polityków opozycji do kwestii bezpieczeństwa Polaków. Przecież w gronie tych emigrantów zarobkowych, bo to nie są nawet uchodźcy, tylko migranci zarobkowi, może być bardzo duża ilość, liczba osób, które po prostu zajmują się terroryzmem. Więc naszym obowiązkiem było, aby maksymalnie zabezpieczyć to bezpieczeństwo Polaków i ta zapora dzisiaj spełnia swoje zadanie, swoją rolę. Oczywiście dalej jest krytykowana przez opozycję. Był też taki moment, kiedy nawet i niektóre instytucje unijne podważały sens budowy tej zapory, bo gdzieś tam jakieś były ścieżki dla zwierząt, co oczywiście było nieprawdą. Ci ekolodzy, czy też terroryści, czy ekoterroryści, jak ich określają niektóre media, usiłowali zablokować budowę tej zapory, co oczywiście osłabiały w jakiś sposób nas. No, te zajścia, któreśmy obserwowali, te tysiące czy setki migrantów napierających na naszą granicę, a w ich rękach niebezpieczne narzędzia, jakieś siekiery, młoty, nożyce do cięcia koncertiny, kamienie, różne rzeczy, mówiąc kolokwialnie, fruwały w powietrzu. Musieliśmy, pogranicznicy nasi funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze, musieli uważać, żeby też nie doznali uszczerbku na zdrowiu. To było bardzo trudne, ale udało się opanować sytuację. Niestety opozycja tej po raz kolejny nie zdała egzaminu. Stąd dla nas bardzo ważne jest, aby ta zapora istniała i stąd to pytanie referendalne. Czy chcecie, szanowni państwo, aby polska granica poprzez likwidację zapory, co zapowiadali niektórzy liderzy partii opozycyjnej, zresztą Partii Obywatelskiej, pani Ochojska, ale też inni politycy, ma być zlikwidowana? Czyli co mamy sprawić, abyście państwo czuli się mniej bezpiecznie w swoich domach, żeby ewentualnie nasze ulice wyglądały jak ulice Paryża, Berlina, gdzie nasze kobiety, matki, babcie, dziewczęta, dzieci wychodził z domów bojąc się o swoje życie, swoje zdrowie. Przecież te obrazki widzimy, co się dzieje na zachodzie Europy w wyniku tej fatalnej polityki multikulti i polityki otwartych drzwi Angeli Merkel, której dzielnie sekundował też Donald Tusk, strasząc Polskę surowymi karami za to, że nie zgadzaliśmy się w roku 2015-16 na przyjęcie jakiejś kwoty, mówiąc językiem unijnym, czyli liczby nielegalnych migrantów do Polski. Tak wyglądała polityka migracyjna za rządów Platformy Obywatelskiej, gdyby rządzili? No właśnie tak mogłaby wyglądać, jak wyglądają ulice Paryża i Berlina.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, pan minister Marek Gróbarczyk, koniecznie trzeba nawiązać do inwestycji, która została zrealizowana, kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną i kontrola nad akwenem wodnym należącym do Rzeczypospolitej Polskiej.
No tak, to było ostatnie zerwanie pęt, które wiązały nas z Moskwą, bo jedyny dostęp do tego akwenu odbywał się przez Cieśninę Pilawską, a więc przez okręg Królewiecki, który jest w jurysdykcji rosyjskiej. W związku z tym w 100% było to kontrolowane przez Moskwę. Wybudowanie tego swobodnego przejścia, więc kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, całkowicie zmienił obecną sytuację. Dzisiaj odzyskaliśmy pełną kontrolę nad tym akwenem. Jednostki Straży Granicznej czy Marynarki Wojennej mogą swobodnie wchodzić na ten teren, a przede wszystkim rozpoczęło się faktycznie strzeżenie tej granicy, bo nic nie jest w stanie się dzisiaj przedostać na zalew, ponieważ jednostki są gotowe do użycia. No do tej pory trzeba było po prostu pytać Moskwę, czy możemy wpłynąć na zalew Wiślany. To zmienia całkowicie dzisiejszy układ, przede wszystkim sił w tym obszarze, a to jest niezwykle ważny obszar, bo przecież granica przede wszystkim Polski, ale i Unii Europejskiej i NATO. NATO. Dzisiaj zyskaliśmy bezwzględnie możliwość kontroli tego odcinka i skutecznie ograniczyliśmy wszelkiego rodzaju próby przede wszystkim właśnie ingerencji rosyjskich, które teraz, ja śmiem twierdzić, byłyby częstymi prowokacjami. Takimi prowokacjami, które znane są chociażby właśnie z granicy białoruskiej i przekonywaniem, że no właśnie absolutnie to nie jest potrzebne dla Polski. Dzisiaj mamy kontrolę nad tą granicą i w ten sposób jesteśmy zdecydowanie bezpieczniejsi.
Naciski zewnętrzne, wpływy, także serwilizm wobec Niemiec, Rosji czy też innych krajów świata. Pan minister Mosiński, Donald Tusk, wiek emerytalny Polek i Polaków, układał z Angelą Merkel z Niemiec.
No tak, z dokumentów wynika, że polityka emerytalna, wiek emerytalny był jakoś skorelowany, ustalany z Angelą Merkel. Donald Tusk stwierdził, że oczywiście nasza gospodarka i tak dalej udźwignie ten problem, poradzi z tym doskonale, możemy to realizować jakoś tak. To, ja to swoimi słowami to ubieram, tą treść tej korespondencji, którą można było, z którą można się było zapoznać w mediach polskich. Ale co najważniejsze w tym wszystkim, i to jest szczyt hipokryzji, Donald Tusk podwyższył Polakom wiek do 67 roku życia, kobietom na wsi o 12 lat, żeby była jasność, a sam czmychnął do Brukseli, by po kilku latach, w wieku bodajże chyba 62 lat, zgodnie z regulacjami unijnymi, przejść na emeryturę, żeby na emeryturę bardzo wysoką. To pokazuje w jakim stopniu, jakie podejście ma Donald Tusk do polityki społecznej, zwłaszcza dla emerytów i rencistów. Oczywiście gdzie stoi się w różnym rodzaju piórka takiego dobrego wujka, który chce pomóc emerytom i rencistom, a no, fakty i dowody, no, mówiąc kolokwialnie, skrzeczą. Natomiast ta korespondencja dotycząca wieku emerytalnego też pokazuje taką politykę spolegliwą wobec Berlina, taką politykę proniemiecką, i dziwię się jeszcze, że polityk, który w taki sposób postępował dzisiaj, no cieszy się jakimś takim poparciem i atencją w własnych szeregach, aczkolwiek z niektórych badań wynika, że nawet jego własny obóz nie chce, aby był premierem rządu, gdyby ewentualnie, daj Boże, Platforma przejęła władzę w Polsce. Dlatego tak bardzo ważne jest też pytanie referendalne, to kolejne, odnośnie wieku emerytalnego. Chcemy, aby tego nikt więcej nie podważał. Ja jako przewodniczący specjalnej podkomisji przewodniczyłem pracom nad ustawą, która obniżała wiek emerytalny w polskim Sejmie. Wiem, ile to nas kosztowało też pracy, aby taką dobrą ustawę przygotować i żeby ona była przyjęta przez Sejm, ale przypomnijmy, że nie przyjmowali jej politycy opozycji, oni byli temu przeciwni, albo się wstrzymywali od głosu. Dzisiaj twierdzą, że tak, oni tego wieku emerytalnego nie podwyższą. Ja po prostu bym im drugiej szansy do sprawdzenia wiarygodności nie dawał, bo oni są po prostu niewiarygodni, a dowody na to są jednoznaczne. Wyniki głosowań w polskim Sejmie.
Panie ministrze, pan minister Marek Gróbarczyk, co dzieje się z programem Batory? Pamiętamy rzeczywiście, jak Platforma Obywatelska zacierała ręce, jeżeli nie udało się zrealizować w tym terminie, o którym niejednokrotnie informowaliśmy słuchaczy Radia Maria, chociażby budowę pierwszego promu.
Ja myślę, że ten projekt właśnie, który rozpoczął się wiele lat temu, on był bardzo trudny na początku. Wielokrotnie mówiliśmy i zarzucano mnie przede wszystkim kwestię stępki, ale to faktycznie otworzyłoby nowy, zupełnie nowy sposób finansowania stoczni. I to przede wszystkim dzięki polskiemu budżetowi, bo został wyasygnowany potężny zastrzyk finansowy w postaci miliarda złotych, który został skierowany dla polskich armatorów i z tego jednego promu dzisiaj zrobiły się cztery. Dwa obecnie są budowane w gdańskiej stoczni remontowej. Kolejne dwa za chwilę powinny wejść również pod realizację. Pierwszy gotowy już wielokrotnie pokazywałem na zdjęciach. Pierwszy prom, który jest w doku pływającym, za chwilę będzie zwodowany w Gdańsku, za chwilę będzie wykończony i w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku powinien wejść już do eksploatacji. Jednocześnie jest zbudowany kolejny prom. I kolejne dwa, na które zostały również zakontraktowane, powinny być realizowane. No z założeniem, że powinny być, jeżeli ten program zostanie utrzymany. Akurat to jest niezwykle ważne pod kątem przede wszystkim odbudowy przemysłu stoczniowego. Przemysł stoczniowy, który za czasów Platformy został całkowicie zniszczony, jeśli chodzi o przemysł wytwórczy, to przede wszystkim likwidacja stoczni szczecińskiej i gdańskiej, no najważniejszych, gdyńskiej, to jest najważniejszych stoczni produkcyjnych, które realizowały zlecenia na no, bodaj najnowocześniejsze jednostki. W roku 2008 podjęto decyzję o zamknięciu tych stoczni. W ten sposób wyrzucono na bruk no, fachowców, których wszyscy, jak to się mówi kolokwialnie, z pocałowaniem ręki zatrudnili, ale już nie w polskich stoczniach, ale w niemieckich, norweskich czy fińskich, bo tutaj dla nich nie było pracy. Przekwalifikowywano ich na fryzjerów, w jednym z takich zawodów fryzjer, psi fryzjer, oczywiście z całym szacunkiem do tego, ale dokerzy, spawacze, ślusarze, ci pracownicy nie mieli po prostu miejsca do pracy. To oczywiście dzisiaj wiemy, wszystko było ustalone z Berlinem, prawda? No i nie rozwija się przemysł stoczniowy w Polsce, rozwija się w Niemczech. Zresztą wielokrotnie wskazywaliśmy, jak i tam w Wismarze, czy w innych miastach, gdzie te stocznie upadały, ale jakoś nigdy upaść nie mogły, bo nagle pojawiały się subwencje i to wszystko stawało na nogi. U nas jednym dekretem wyłączono prostu wyłączono, wyciągając wtyczkę z gniazdka tak dobrze funkcjonujące zakłady. Z problemami, oczywiście, z problemami, ale te problemy są dzisiaj, z tym, że różnica jest taka, że na każdej bramie stoczniowej wiszą oferty pracy do stoczni. Tych dziesiątki ludzi jest potrzebnych dzisiaj do przemysłu stoczniowego. Dzięki tym programom, dzięki budowie promów, dzięki budowie doku pływającego w Szczecinie, to są programy, w które zainwestowaliśmy ogromne środki, ale nie, one nie zostały przejedzone, tylko dzisiaj stanowią podstawę właśnie realizacji zleceń dla polskich armatorów i będą dawać szansę na to, aby kontynuować tego typu właśnie zadania. Odbudowa tej branży była dla nas kluczowa i ona dzisiaj staje się faktem, bo wszystkie stocznie są na dodatnim wyniku na działalności operacyjnej, co było no, niemożliwe za czasów Platformy, bo tylko była strata, sprzedaż majątku, wyprzedaż poszczególnych aktywów, w końcu likwidacja albo, nie wiem, jakaś wymyślona, niedozwolona pomoc publiczna, etc. Różne rzeczy próbowano oczywiście Polakom wtłaczać do głowy. No, dzisiaj okazuje się, że te wszystkie stocznie, które pozostały i te nawet prywatne, które funkcjonują, mają zlecenia, mają pełne doki, mają odpowiednią ilość pracy, mogą spokojnie zatrudniać nowych ludzi. Przede wszystkim brakuje im pracowników, bo stworzyliśmy ogromne możliwości właśnie pod kątem funkcjonowania tej branży. Tego nie było za Platformy. Jestem przekonany, że jeśli powrócą, to decyzje nawet może by chcieli, żeby to kontynuować, ale po prostu Berlin na to nie pozwoli. I w ten sposób zakończy się kolejny etap funkcjonowania branży stoczniowej.
Pan minister Marek Gróbarczyk, pan minister Jan Mosiński, władza w Polsce wobec grup nacisku. Przypomnę państwu numery telefonów do naszego studia, pragnąc zaprosić do współtworzenia naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Za granicą 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. W pierwszej części mówiliśmy o inwestycjach w poszczególnych regionach, czy to w Kaliszu, w okręgu pana ministra Mosińskiego, czy to w Szczecinie, w zachodniopomorskim okręgu pana ministra Marka Gróbarczyka. Teraz chciałbym się zapytać o wyzwania. Jakie są najważniejsze wyzwania i sprawy do rozwiązania w tych regionach, pan minister Mosiński?
No cóż, do chwili obecnej, odkąd przyjęliśmy władzę, konsekwentnie, krok po kroku, inwestujemy w tak zwane małojczyzny. To są miliardy złotych w różnych rodzajach programach, czy to Polski Ład, czy też Fundusz Inwestycji Lokalnych. To pozwoliło nam na ożywienie inwestycyjne, zwłaszcza w infrastrukturze drogowej, ale też i w służbie zdrowia, bo remonty szpitali, budowa nowych obiektów. Model zrównoważony to jest ten model, o którym wielokrotnie, jeszcze kiedy byliśmy w opozycji, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości pan Jarosław Kaczyński, twierdząc, że ten model nada impetu rozwojowi Polsce w miejsce tego, który był lansowany przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, więc model rozwoju regionalnego, który ma taką karkołomną nazwę dyfuzyjno-polaryzacyjny. Mówiąc takim językiem bardziej przystępnym, duże środki, potężne środki były lokowane w stolicach województw, w aglomeracjach i one miały ciągnąć, że tak powiem, tą gospodarkę lokalną w tych małych miejscowościach, co i tak było tylko taką, że tak powiem, no, bzdurą, bo doskonale wiemy, ja wiem to z autopsji, jako nie tylko mieszkaniec Kalisza, ale subregionu Kalisko-Leszczyńskiego, był jeszcze radny sejmiku województwa wielkopolskiego, kiedy wykłócałem się z radnymi PO, że ten polaryzacyjno-dyfuzyjny model po prostu promuje Poznań, z całym szacunkiem dla miasta Poznań, niech się rozwija, tak? Ale gdzie interesy Konina, Leszna, Kalisza, innych miejscowości województwa wielkopolskiego? Dopiero zmiana władzy i właśnie zmiana tego modelu pozwoliła na przekierowanie środków do tych małych, lokalnych ojczyzn. Wyzwań jest jeszcze dość dużo. Przede wszystkim kontynuacja tej dobrej polityki ujętej w Polskim Ładzie. Proszę sobie wyobrazić, że włodarze, z którymi się spotykają, w trakcie mojej działalności poselskiej, czy są z Platformy, czy z PSL-u, czy z Lewicy, czy też, co jest oczywiste, tak, Sprawa Sprawiedliwości, ale to pokazuje jakby ten szerszy horyzont polityczny. Wszyscy chwalą Polski Ład. Mówią krótko, otrzymują pieniądze w ramach Polskiego Ładu, które pozwalają im realizować inwestycje marzeń. I mówią to publicznie, głośno, do mieszkańców swoich lokalnych ojczyzn, że tak, dzięki programowi Polski Ład możemy zbudować drogę, szkołę, stołówkę, przedszkole, żłobek. Coś, co było w sferze marzeń, bo budżety tych jednostek samorządu terytorialnego były bardzo małe, jeżeli chodzi o inwestycje. 2 miliony. I tak dawno burmistrz Żerkowa w bardzo pięknej miejscowości pod Jarocinem mówił mi, że no jego budżet był tam kilka milionów, a on w ostatnich 2-3 latach otrzymał kilkadziesiąt milionów złotych na inwestycje. To jest tylko w sferze marzeń, a tutaj co są realia. Więc reasumując, te wyzwania w infrastrukturę drogową, ale też i w dalszym ciągu inwestycja w polską wieś, a więc gazyfikacja, kanalizacja, dobre skomunikowanie z powiatem, z województwem, każdy mieszkaniec nawet najmniejszego sołectwa ma prawo żyć na takim samym poziomie jak mieszkaniec Warszawy, Poznania, Krakowa, Kalisza, innych miejscowości, Szczecina, bo taki jest właśnie model zrównoważony, o którym wielokrotnie mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, czy też pan premier Mateusz Morawiecki. W tym kierunku chcemy dalej kontynuować naszą politykę prorozwojową.
Dziękuję. Za chwilę pan minister Grubarczyk, ale odbierzemy także telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Serdecznie witam Bernadetta z Małopolski. Ja chciałam się odnieść krótko do przede wszystkim określenia tej wielkiej fali tak zwanych uchodźców za błąd popełniony przez Niemcy. Nie. Z tego, co rozwija się sytuacja, wyraźnie widać, że jest jakieś zamierzenie w stosunku do tych ludzi i to już nie jest błąd. Dlatego może panowie znajdą jakieś inne określenie. Ja uważam, że to jest przygotowywanie sobie jakiejś armii przeciwko nie wiadomo komu, nam na pewno, czy jeszcze komuś w Europie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o te granice, o to oddanie, prawda, granicy na Wiśle, to ja przytoczę taki przykład. Kiedyś przyjechałam, to był 2008 rok, przyjechałam tutaj do Małopolski na ślub mojego siostrzeńca. No i szyłam sobie suknię. Proszę sobie wyobrazić, że zwykła krawcowa pyta mi się, bo dowiedziała się, skąd przyjechałam, czy ja się nie boję, że nie będę mogła wrócić tam, skąd przyjechałam. Mam na myśli Dolny Śląsk. Ponieważ jest zaplanowana granica na Wiśle, od wschodu Rosjanie, od zachodu Niemcy. Proszę wziąć pod uwagę, zwykła, niby prosta kobieta, skąd ona miała takie wiadomości. Mnie to oczywiście zaszokowało. A w 2011 roku były obawy, i to Niemców, bo w 2011 roku przez Wielkanocą spotkałam panią właśnie z Niemiec, która mówiła takie, że mniej więcej coś takiego, że wszyscy Niemcy obawiają się, po co Merkel sprowadza tylu tych ludzi, prawda, nie wiadomo jego pochodzenia i tak dalej, i tak dalej. No, ja jeszcze tutaj powiem, nie było...
Pani Bernadetto, ostatnie zdanie poproszę.
Dobrze, ostatnie zdanie. Brońmy lasów, ponieważ jeżeli ktoś zabierze nam taką ogromną przestrzeń naszej Polski i na przykład pod płaszczykiem ekologii zamknie nam przez lasy na przykład szosy, drogi, trakcje kolejowe, bo trzeba będzie szanować lasy i
tak,
będą
dziękuję
robić
pięknie i pozdrawiam.
Dziękuję także, bardzo się wszystkiego boję. Dodam tyle na koniec.
Dziękuję, Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie. Trzy kwestie poruszone przez panią Bernadetę. O drugiej rozmawialiśmy w telewizji Trwam, do niej też można wrócić. To rzeczywiście odtajniony dokument przez pana ministra Błaszczaka dotyczący, no, ciężko to nazwać, jakiejś struktury obrony państwa polskiego, bo to było rzeczywiście oddanie części Polski po jednej stronie Wisły Rosji, sprawa nielegalnych migrantów, no i oczywiście poszerzanie kompetencji, taka chęć Unii Europejskiej, aby także wyłączyć z kompetencji krajów członkowskich chociażby obszary zielone, czyli lasy. Kto z panów ministrów do której kwestii?
Może ja odniosę się do tego głosu pani Bernadety, który był niezwykle ważny, bo poruszający no, zasadnicze kwestie. To jest oczywiście słynna linia Wisły, a więc wszystko, co było poza tą Wisłą, miało przestać funkcjonować w świetle oczywiście państwa polskiego. Co istotne, Donald Tusk nie odciął się od tego, on wręcz przeciwnie, powiedział, że to były tajne dokumenty natowskie i one niestety wypłynęły, a to nigdy miały nie wypłynąć, prawda? Tak miała tak wyglądać struktura, którą on uzgodnił, że linia Wisły miała być tą linią, gdzie faktycznie Polska miała funkcjonować. Ja myślę, że to też dla Polaków jest rzeczą oczywistą po tylu latach życia pomiędzy, w takim buforze pomiędzy Niemcami a Rosją. Przyzwyczailiśmy się do tej historii. Niejednokrotnie traktujemy ją w trochę mniej poważnie. Mniej poważnie, bo to jest istotne. Z drugiej strony właśnie opozycja, czy chociażby media liberalne, przecież cały czas mówią, nie ma żadnego zagrożenia. Jakie zagrożenie? Orły to powinny być czekoladowe, a przesmyk suwalski powinien być otwarty i ma być swobodna komunikacja, etc., etc. Ukraina zweryfikowała wszystko. Jeden nieopatrzny ruch de facto i Polska byłaby w strasznej sytuacji zagrożenia. To przecież premier Jarosław Kaczyński podjął decyzję o ustawie o bezpieczeństwie Polski, gdzie wprowadzone zostało miliardy, aby pozyskać przede wszystkim infrastrukturę, a z drugiej strony broń. No, bo broń jest tutaj podstawą do obrony. I w zasadzie w jeden rok udało się stworzyć takie rozwiązanie, które dzisiaj tworzy Polskę, no, w Polskę bezpieczną, bo jesteśmy w stanie się obronić, zresztą daleko idące inwestycje, a przede wszystkim odtworzenie tych jednostek, o których likwidacji mówił pan minister Mosiński, odtworzenie tych grup, a przede wszystkim wojska terytorialne, tak wyśmiewane przez Platformę, przecież drwiono z tego wszystkiego, dzisiaj są kluczem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo niewiele się te wojny zmieniły, jak się okazuje. Przede wszystkim to się odbywa na zasobach ludzkich. W związku z tym stworzenie takiej niezwykle mocnej formacji dzisiaj stwarza Polskę naprawdę no, gotową do obrony, bezpieczną i przede wszystkim odstraszania. To nie jest tak, że przyjechał Putin czy Miedwiediew i pogroził palcem Tuskowi, który natychmiast postąpił czy realizował jego plan. Dzisiaj jesteśmy w stanie postawić swoje warunki bez żadnych kompleksów. Dostarczamy broń na Ukrainę, mamy odpowiednie swoje zasoby, mało tego, mamy ogromny budżet. Budżet, który został przecież naprawiony. Nie było pieniędzy za Tuska na armię, nie było na zbrojenia, to były tylko cięcia, tak zwane budżetowe w poszczególnych ministerstwach, a dzisiaj mamy pieniądze na realizację takich inwestycji jesteśmy w stanie stawić czoła w zasadzie każdej sile. Do tego mocny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi no buduje tutaj bezpieczny obszar, który trzeba cały czas pamiętać. Jest w niedalekiej odległości wojna i jest drugie zagrożenie, bo nic się nie zmieni, jak wróci Tusk do władzy. Dalej będzie linia Wisły.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże, Agnieszka, kiedyś Szczecin, teraz Wrocław. Dzięki za kolejną audycję, która pomaga odkrywać prawdę o tym, co dzieje się, co działo się. Przypominały się tutaj słowa, które podkreślał Jan Paweł II, że są takie ważne. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Bo żeby rozsądnie wybierać, trzeba wiedzieć między czym a czym, między kim a kim, między jaką postawą i opcją w stosunku do ojczyzny. Niestety w rozmowach z różnymi osobami, też takimi, które gdzieś tam mają ambicje więcej i szerzej rozumieć, wciąż widać, że są jeszcze osoby, które są uwiedzone retoryką mediów, które kibicują opozycji i łatwo przyklejają się do nich takie argumenty, które w sumie nie potrafią za bardzo uzasadnić. Dzisiaj w jednej z takich rozmów padło hasło, że no tak, Przekop Mierzei Wiślanej, że to dużo fachowców mówi, że to jest bardzo dobrze prezent dla Rosji. Zrobiliśmy, że to podobno argument na rzecz współpracy rządu z Rosją. I rzecz taka, która no, po prostu szokuje, a jednak osoba rozumna jakieś takie myślenie miała. I dużo takich skrzywionych pomysłów na ogląd rzeczywistości jest. Na dokładkę gdzieś umyka i dobrze, że Radio Maryja przypomina to spojrzenie, że od XVIII wieku dwa mocarstwa z prawa i z lewa ponad głowami Polski próbują ugrać swoje kosztem naszej ojczyzny. I część sił w Polsce niestety, tak jak w XVIII wieku, kibicuje jednym lub drugim naszym sąsiadom, a być może nawet są tacy, którzy jednym i drugim jednocześnie. Także wielki szacunek dla Ila Radia za to, że jest sukcesywnie w różnych obszarach ta prawda przybliżana, ale też wielki szacunek dla osób, które w ramach rządu Zjednoczonej Prawicy mają odwagę tak silnym naciskom zagranicznym stawiać opór. Ja tutaj w rozmowie swego czasu z ministrem Markiem Grubarczykiem też dziękowałam i gratulowałam, bo walka o naszą niezależność, to co już Kwiatkowski Eugeniusz mówił, to właśnie morze jako okno na świat jest tak ważna i Odrzańska Droga Wodna, która przecież i nie tylko dla Polski, ale jeszcze jest szansą dla w ramach Trójmorza, dla państw, które nie mają dostępu bezpośrednio do morza. Także wielki szacunek, wielka wdzięczność za odważną, jednoznaczną postawę. Niech Pan Bóg wspiera. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy Pani Agnieszko. Pozdrawiamy. Pan minister Mosiński i później pan minister Grubarczyk. Bardzo proszę.
Tak, ja bym chciał może jeszcze powrócić do tego głosu pani Bernadety Małopolskiej, bo tutaj pan minister przedstawił taką dość szczegółową taką syntezę dotyczącą bezpieczeństwa, zapewniając o tym, że Polska jest państwem bezpiecznym dla swoich obywateli, ale no, pani Bernadeta z jej końcowej wypowiedzi powiedziała, że ona się bardzo boi, bo tam chodzi też o kwestie lasów i tak dalej, więc uspokajam. Sejm w sierpniu, dokładnie 18 sierpnia, przyjął nowelizację ustawy o lasach państwowych i ta ustawa ma na celu wzmocnienie zobowiązania władz publicznych do dbałości o lasy będące własnością Skarbu Państwa. Ta ustawa daje pewien spokój, ale doskonale wiemy, że to jest ustawa, więc należy iść do 15 października raz, że na wybory, a dwa, wziąć udział w referendum po to, żeby właśnie zabezpieczyć państwo polskie, przyszłość naszą, przed jakimikolwiek działaniami, które będą podważały naszą suwerenność. Ale chciałbym przy tej okazji tych lasów powrócić do roku 2014. Wówczas ówczesnym rządzącym, czyli Platformie Obywatelskiej Polskiemu Stronnictwu Ludowemu zabrakło 5 głosów, żeby zmienić konstytucję, która dawała taką furtkę do tego, aby polskie lasy prywatyzować. To pokazuje, że dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, możemy być spokojni o to srebro rodowe, jakim są lasy państwowe. Ale byłoby lepiej, gdybyśmy właśnie nie musieli się troszczyć i martwić. My właśnie, no, po pierwsze też wybierając mądrze i rozsądnie, ale po drugie też pójść do tego referendum i odpowiedzieć na te cztery pytania w sposób zdecydowany, chroniąc tą naszą podmiotowość i suwerenność.
Dwa wątki, pan minister Grubarczyk, to Odrzańska Droga Wodna i także przekop Mierzei Wiślanej.
Przede wszystkim podziękowania i gratulacje dla kochanej pani Agnieszki, która jest tak zaangażowana w polskie sprawy. Oczywiście kwestia związana z lasami polskimi jest dla nas kluczowa. W ogóle to, co dzieje się w Unii, a w ogóle to, co dzisiaj wyprawia Platforma, jeżdżąc po tych lasach i robiąc jakieś wariackie, szaleńcze konferencje, no po prostu pokazuje ten kierunek, w którym to ma wszystko zmierzać. Ja przy tej okazji chciałem bardzo serdecznie pozdrowić dyrektora lasów państwowych województwa zachodniopomorskiego Andrzeja Szelążka, który świetnie realizuje zadania zachodniego Pomorza. Niezwykły człowiek, poeta, rzeźbiarz przy okazji, ale ten, który naprawdę kocha lasy i ma bardzo wiele do powiedzenia na temat lasów. Ja cieszę się, że są tacy ludzie, bo stawiają naprawdę tamę temu całemu wariactwu, które się dzieje. Ale przy okazji udało nam się parę dni temu podpisać pierwsze w historii porozumienie pomiędzy Wodami Polskimi a Lasami Państwowymi, bo przecież z jednej strony mamy załatwioną już kwestię przeciwpowodziową. Oczywiście z powodzią nikt nie wygrał, ale ona została w bardzo dużym stopniu zminimalizowana w Polsce poprzez szereg inwestycji, które były zrealizowane, ale teraz kolejny krok. Mówił o tym premier Jarosław Kaczyński. Woda dla Polski. Woda dla Polski, historyczny program, niezwykle ważny. To, co dzisiaj dzieje się na świecie, w Europie, no niewyobrażalne zmiany. Nikt chyba z nas nie pamięta 28 stopni Celsjusza 28 września i to trwające kilka tygodni tak wysokie temperatury. I też Państwu muszę powiedzieć, że to jest pierwsza notowana taka anomalia pogodowa. Znaczy anomalia, to już jest nie anomalia. Myślę, że do tego trzeba się przyzwyczaić, ale nie było w historii, od kiedy rozpoczęły się wszelkiego rodzaju rejestry związane z temperaturami pogodowymi. Nie było takiego września, więc trzeba nastawić się tutaj na zmiany pogodowe, a więc zbudować cały system retencyjny w Polsce, który pozwoli zatrzymać wodę w okresach, kiedy ona jest, a więc jesienny, zimowy, wiosenny, tak aby alimentować ją, czyli wzmacniać rzeki w okresach letnich. I jak się okazuje, jesiennych, bo dzisiaj w Warszawie na bulwarach mamy, myślę, około 50 centymetrów poziom wody. Za chwilę on spadnie i może spać, jeżeli nie będzie opadów, do 30 centymetrów, co nigdy historycznie nie działo się we wrześniu. Więc tutaj podpisanie współpracy, listów współpracy z lasami państwowymi, które będą kluczowe do właśnie wspólnych inwestycji, ale pozyskania wielu terenów na retencjonowanie wody, bo to jest wspólne przedsięwzięcie, które ma z jednej strony chronić lasy, bo te lasy w końcu potrzebują wody. Jednym z powodów, o których mówił niezwykły człowiek, profesor Szyszko, jest to stepowienie kraju, a więc wysychanie lasów i zamieranie, pojawienie się wszelkiego rodzaju w tym momencie szkodników, a więc wprowadzenie i zabezpieczenie tej wody pozwoli nam zbudować system, zresztą ten system będzie niezwykle rozległy, bo obejmował całą powierzchnię państwa polskiego, a więc blisko 309 zbiorników dużych i średnich retencyjnych. Oczywiście cztery duże źródła zasilania, które chcemy umiejscowić: Kąty, Myscowa na południu Polski, Wielowieś Klasztorna, Wielkopolska, Siarzewo, czyli stopień wodny na Wiśle i przebudowa zbiornika Racibórz. na zbiornik mokry, pozwoli nam zrobić, oczywiście wraz z obecnym systemem funkcjonującym, zasilanie właśnie tych mniejszych zbiorników poprzez oczywiście modernizację i budowę nowych kanałów. Oceniamy, że to będzie około 50 tysięcy kilometrów i w ten sposób doprowadzimy dla każdego rolnika wodę pod jego areał rolny. Bo to jest dzisiaj podstawa, aby produkcja rolna była niezachwiana, nie podlegała tym niestety anomaliom pogodowym, które nas dotykają, więc woda dla Polski, woda dla rolnictwa będzie podstawą, a to z drugiej strony jest niezwykle istotne w Odrzańskiej Drodze Wodnej, bo dzisiaj mając parametry, zlikwidowaliśmy wszystkie miejsca limitujące, jeśli chodzi o żeglugę, oczywiście jeszcze trzeba wybudować 2 stopnie wodne, one zostały zapisane w ustawie o rewitalizacji Odry, Lubiąż i Ścinawa. W tym momencie będziemy mieli w 100% gotową odrzańską drogę wodną, ale cały czas będziemy mieli problem z wodą, z odpowiednią ilością wody. A więc ten system retencyjny pozwoli w okresach właśnie niżówki, takie jak chociażby teraz, uwalniać zasoby wody i w ten sposób trzymać odpowiedni poziom. Niezwykle ważny i potrzebny program dla Polski.
Bardzo, bardzo dziękuję. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 60. Nasi goście to pan minister Marek Gróbarczyk i pan minister Jan Mosiński. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy ojca,
ojciec
dyrektor.
Słucham i dziękuję panu Bogu za to, co państwo robicie dla Polski, dla każdego z Polaków. Polityka to jest troska o człowieka i dziękujemy, że troszczycie się o Polskę, o ludzi. No, na pewno każdy chciałby jeszcze więcej, przepraszam, każdy chciałby jeszcze więcej zrobić, no, ale ludzkie siły są takie, jakie są. Idziemy w każdym razie dzięki tej trosce, tym czynom, idziemy do przodu. Nawet jeżeli są jakieś błędy, to widać, że jest namysł nad tymi błędami. Można rozmawiać o tym i dobrze, że rozmawiamy w sposób bardzo kulturalny. W Radiu Maryja nie widzę, nie słyszę, w telewizji trwam. Nie ma tych ataków takich strasznych. Wiecie, panowie, ja po prostu to nie chcę się nawet myśleć, a co dopiero patrzeć i słuchać, jak są te różne wystąpienia niektórych z przeciwnej strony, takiej antypolskiej strony, z tamtej strony. To coś okropnego. To nie wiem, czy to już, czy można jeszcze niżej upaść w tym języku, w tym budzeniu nienawiści, w takich emocjach negatywnych jeden do drugiego, żeby tak budzić. To jest coś strasznego, żeby nas Pan Bóg z tych demonów nienawiści jakoś uwolnił. To jest pierwsze. A drugie, te wybory będą niezwykle ważne. Niezwykle ważne, to widać wyraźnie, w którym kierunku zmierzają ci ludzie, którzy mówią w języku polskim, niejednokrotnie bardzo takim ordynarnym języku, ale czy oni mają polskie serca? Czy to jest troska, czy ta polityka ich, to pytanie, czy to jest troska o obywateli, chociażby bezpieczeństwo. To, co wyszło, dobrze, że odtajnili te dokumenty, pan minister Błaszczak. Dobrze odtajnił. Niektórzy z opozycji mówili, tak, jakim prawem odtajnił. Bardzo dobrze, że odtajnił i pokazał, co planowali. Kto z nas o tym wiedział, żeby planować piąty rozbiór Polski? To było przygotowanie nas do piątego rozbioru Polski. Po czwarty był Ribbentrop-Mołotow. To był pomiędzy Niemcami a hitlerowskimi, a Rosją sowiecką. Wtedy to był rozbiór wrzesień 1939 praktycznie. Tak, no i teraz piąty rozbiór. Dajcie spokój. Dajcie spokój. Jak oni sobie wyobrażali? Przecież widzimy, co Rosjanie robią, jak gdzieś napadną. Czy to była Czeczenia, czy Ukraina, Gruzja. Te wszystkie sprawy, do czego są zdolne, do jakich mordów, do jakiej brutalności strasznej. I temu miała się poddać Polska. Myślę, że Polacy powinni to zauważyć wszyscy. I samo to, samo takie działanie, jakoś tak w sposób tajny, przed Polakami, to już powinno się też rozliczyć. Powinno się rozliczyć. Ale każdy może powiedzieć, rozliczyć właśnie przy głosowaniu 15 października, przy tych wyborach. Ja nie mówię, że PiS jest niepokalanie poczęty, bo nie ma ludzi, tylko Matka Najświętsza była niepokalanie poczęta. Ale widzimy, ile dobra jest zrobione. A bardzo ciężko w tej chwili jest w Polsce, bo ta sytuacja geopolityczna jest bardzo trudna. Wschód, Zachód, Niemcy, Unia Europejska. Ileż jest przeciwko nam? Pamiętajmy, co robiła Unia z nami. Te wszystkie TSUE, nie TSUE, te wszystkie jakieś tam w sprawach chociażby prawnych, uporządkowania sądów, uporządkowania prokuratur, jak przeszkadzają. Jak cały czas im jest nie na rękę wszystko, co się dobrego czyni. Jak chcą wprowadzić prawa wbrew naturze. Wbrew naturze. To się mieści również wbrew dekalogowi. Wbrew rodzinie. To wprowadzenie deprawacji dzieci od ludzi, od dziecka. Chociażby ta edukacja wbrew naturze. To wszystko razem, te LGBT i tak dalej. Polska się tu opiera jak może. Ci szlachetni Polacy, rozumiejący. Także to też musimy widzieć, kto jest za tym. Kto jest za niszczeniem Polski? A popatrzmy jeszcze inne sprawy na każdym kroku, jak tak się patrzy. Tego można byłoby dużo wymieniać, ale mnie, panowie, samo to, żeby powiedzieć, Polska będzie się broniła na Wiśle, oddać prawie pół Polski, Polaków, a co z nimi by było? Dlaczego Rosja jest zdolna? Widzimy. My nie wiemy, jakie by były konsekwencje. Widzimy, co oni robią teraz. Czy my chcemy tego, co jest na Ukrainie, tych mordów, tych gwałtów, tego wywożenia dzieci gdzieś w głąb? My chcemy tego? A to robili, przecież to robili ci, którzy chcą rządzić. I to jest obowiązek Polaków. Obowiązek Polaków, żeby dalekosiężnie myśleć. dalekosiężnie myśleć. Wczoraj już mówiłem. I to jest też apel do, również do rodziny Radia Maryja. Nie ukrywam, że paroma osobami jestem bardzo rozczarowany. Ile oni mi mówili o miłości do Pana Boga, do ojczyzny, a teraz im powiedzieli jakaś partyjka taka, która, nie wiem, może jakiś promil zdobędzie. Ale idą do tej partyjki, bo na listy ich wciągnęli. Ja pamiętam, jak była Liga Polskich Rodzin i lider tej Ligi Polskich Rodzin tak zrobił, że dobrych ludzi z tych kół przyjaciół Radia Maryja proponował im miejsca na tej liście. Oczywiście to była fikcja, bo przecież to pan czy pani nawet nie wejdzie. Bo jesteście, no nie wejdziecie. No oczywiście, że nie weszli. Ale ileś punktów odebrali tym, którzy mogliby wyjść i rządzić samodzielnie i zrobić coś dobrego. Ja nie mówię, że któraś partia prawicowa, wiemy, która jest prawicowa, rzeczywiście, że jeszcze raz mówię, jest niepokalanie poczęta, że nie popełnia błędów. Że może nie ma tam ludzi, którzy nie powinni być. Ale wszędzie tak jest. I w Kościele nie wszystko jest idealnie. Prawda? I wśród lekarzy taki zawód zaufania społecznego. Nie wszyscy są idealni, no. Bo jest i błąd ludzki, ale i słabości jakieś mogą być i tak dalej. Ale wybieramy to, co jest lepsze i dalekosiężnie patrzyć, a nie dać się na to, że no ja mnie wybiorę, partia taka i taka, jest taka jedna partia, telefonują do nas, a dlaczego piszą, powinniście, bo są tacy, bo ten lider Mszy Świętej zaczyna dzień i tak dalej. O, to ja też się, mnie też wzięli na pobożność nieraz już. Wzięli mnie też. Politycy niektórzy przychodzili pierwsze do kaplicy, w rodzinie, ksiądz, siostry, zakonne, wszystko. Wydawało mi się takie, akurat. Kochani, trzeba patrzeć dalekosiężnie, a nawet jeżeli ci posłowie to z tych list wybierać, jest tylu różnych, wybierać najlepszych. Tych, którzy jest coś zrobili dobrego, robią dobrze, harują. Taka praca. Jak obserwuję tych ludzi, iluż tych ministrów, a nie tylko ministrów, oni harują. To jest ciężka praca. To jest taka jeszcze, i też są tacy narażeni na obmowy, na znieważania, na te. To tak jest, przecież zobaczmy, co robią nawet w tych mediach. Miejmy rozum i tak. Pytajmy się, co by chciał Pan Jezus? Jak by chciał Pan Jezus? I od Polski zależy bardzo wiele. Jeżeli teraz Polska upadnie, a jest taka możliwość, to nie wiem, kiedy się podniesie. To jest rozbiór, to będzie zniszczenie Polski. Tak jak chcieli tego piątego, czy byli przygotowywali Polskę na ten piąty rozbiór, Polski tak i teraz. To będzie zniszczenie. To widać. Odbudować jest bardzo ciężko. No. I jeżeli później wyjdzie, załóżmy, że wyjdzie to, co nawet panowie, co reprezentujecie, jeżeli wyjdzie, no to tych posłów też później patrzeć na nich. Nie warczeć na nich, tylko patrzeć. Zachęcić do dobrego, a jeżeli popełniają błąd, też z miłością podejść. To jest to, co mówi nam Kościół, mówią nam apostołowie. Zachęcajcie się, może inaczej, napominajcie się z miłością i zachęcajcie. I później też napominać się, rozmawiać z tymi posłami, no. Uważajmy na te partyjki, które mówią, ach tak, tu będzie, powołują się jak na Chrystusa Króla, to na Matkę Boską i tak dalej. O, tacy, którzy mają tak dużo, pełno usta do Matki Boskiej, to trzeba uważać. Mieliśmy kiedyś, pamiętam, jak żeśmy przy tym różne rzeczy robimy. Taki przykład tam. Różne rzeczy robimy i tu trzeba i radio, trzeba było rozbudować po tym małym domku i inne tam idziemy. I kochani, pamiętam, jeden człowiek tam coś robił, był taki nie jeden, ale myślę teraz o jednym, podjął się, żeby zrobić, nie zrobił i przychodzi on, żeby mu zapłacić. Poprosiłem ojca Jana, ojcze, niech ojciec idzie do tego człowieka, ja mówię, tłumacz. I mówię, tłumaczy mu, a ten wyciąga różaniec i kładzie na ławie różaniec i płacze. A ojciec Jan mówi, mój, proszę pana, to nie nabożeństwo. Możemy iść do kaplicy, pomodlić się, ale najpierw praca i to, co pan zrobił, proszę wykazać. On ten różaniec wyciągnął po to, żeby zmiękczyć nas i dać mu pieniądze, a nie zrobił. Tak samo uważajmy. To ci, którzy tam chcą swoje plany zrealizować, będą mówili tak do nas, żeby chwycić nas. Jak zobaczy wierzącego, to będzie mówił tak pobożnie, że no nie wiem. Tak. Niech pokaże po uczynkach, skąd przyszedł, jak tak, czym się wykazywał. A ci prawdziwie pobożni to nie pokazują tej pobożności. Pan Jezus powiedział, jak się modlisz, nie pokazuj się, wejdź do komory. Niech widzi Pan Bóg, że się modlę. I tak samo to, a nie wykorzystywać modlitwę i wykorzystywać tam, prawda, naszą wiarę do tego, żeby nas uwieść. No. Przepraszam. Idźmy do wyborów, jeszcze raz mówię, i wybierzmy dobrze. Idźmy do referendum. To jest bardzo ważne. Pamiętam, jak było to referendum uwłaszczeniowe. Ileśmy w Radiu Maryja mówili, żeby nie było tego rozkradania Polski. Pan profesor Biela przyjeżdżał, pan senator Wójcik z Wrocławia, inni. Ile mówili, brakowało nam bardzo niewiele, by wygrali Polacy. Ale tamci przeciwnicy tego uwłaszczenia, czyli zwolennicy, zaplanowali sobie rozkraść Polskę, ten dorobek pokoleń, tak? Mówi się uwłaszczyć, żeby się uwłaszczyć się chcieli. Ja właśnie po prostu ukraść, rozkraść. No to tamci mieli do dyspozycji media. Media, te TVN-y, Gazety Wyborcze i całą rodzinkę to. No i ludzie dali się zwieść. No. Także uważajmy, nie dajmy się zwieść. Dziękuję jeszcze raz. Pracujmy i no, bo my budujemy, możemy zmarnować Polskę. Możemy zmarnować w tej całej wojnie cywilizacyjnej. Polska jeszcze została. Co robili z Zachodem już? Co jest na wschodzie? Trzymajmy się. I my Polacy trzymajmy ze sobą. Katolicy, bądźmy mądrzy. Biskupi nam mówią, jak go głosować. Bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
Dziękujemy
bardzo.
Ojcu dyrektorowi. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Piękne słowa.
Pan minister Musiński, bardzo proszę.
Tak, ja dziękuję ojcze dyrektorze za ten precyzyjny katalog zagrożeń w takim ujęciu horyzontalnym. Tak, te wybory są bardzo ważne. Ważność tych wyborów, jak powiedział pan prezes Kaczyński, to albo marsz w górę, albo marsz w dół. Spadniemy w dół, w odmęty tego wszystkiego, co nam pokazała poprzednia władza. Dzisiaj Donald Tusk mówi coś o wyższości kultury Zachodu, tej niemieckiej, nie wiem, francuskiej, twierdząc, że ta, tu w Wielkopolsce i na Pomorzu jakby była jakaś wyższość tej kultury, jakby kultura obca kreowała naszą podmiotowość i kulturowość. Nie wiem, chcę zaprowadzić niemieckie porządki, jakby wygrał wybory, czyli co, powrócić do płacy na umowach śmieciowych. Mówiliśmy dzisiaj w stolicy Trwam o tych umowach, 3 zł za godzinę, czy nawet 2 zł za godzinę, bo takie też były przypadki, jeszcze niższe stawki, wynikające z kontroli inspekcji pracy, czy też wiek emerytalny podwyższyć, podatki podwyższać, likwidować jednostki wojskowe, posterunki policji, osłabiać państwo, stworzyć tutaj ponownie rynek taniej siły roboczej. Tak, szanowni państwo, te wybory są ważne, bo decydują o przyszłości Polski. I tych zagrożeniach, o których mówił ojciec dyrektor, cywilizacyjnych, one są bardzo niebezpieczne, bo one nie mają twarzy, ale mają takiego właśnie złego ducha, który bardzo łatwo omata ludzi. Trzeba być bardzo czujnym, żeby właśnie nie dać się omotać tej takiej propagandzie zła, która toczy się w wielu wypowiedziach polityków. Jedni chcą nas opiłowywać jako katolików, a drudzy mówią dymy w kościołach. Czy takiej Polski chcemy? No nie chcemy, więc trzeba pójść na wybory i wybrać kontynuację normalności Polski.
Pan minister Grubarczyk?
O, ojciec dyrektor poruszył tutaj bardzo ważną kwestię, bo po tylu latach udało się stworzyć, zjednoczyć prawicę. Wracając do lat 90., gdyby zliczyć te wszystkie partyjki prawicowe, to one miały większość. Jednocześnie żadna nie weszła, bodajże pan minister Mosiński przecież wtedy pamięta to, tak jest, no, wszystko to zmierzało i to jest jeden z takich celów, prowadzenie, rozbicie prawicy. No dzisiaj mamy, jesteśmy zjednoczeni, mamy jedną listę zjednoczonej prawicy. To jest absolutny element pod bonus, który powinniśmy dostać, oczywiście prosząc państwa o to, uniżeni, że w ramach realizacji, kontynuacji naszych działań, ale nie udało się to zrobić na lewicy i po tamtej stronie liberalnej, więc to jest ten moment, który trzeba naprawdę troskliwie pielęgnować, żeby nie dopuścić właśnie do rozbicia tych głosów, bo będziemy walczyć o może kilka procent, jeden, może dwa, ale to jest właśnie to, co uszczupli i spowoduje, że niejednokrotnie stracimy tą możliwość przede wszystkim kontynuowania i realizowania naszych planów, tych planów, o których państwo mówiliśmy, o których dowiedliśmy to, co obiecywaliśmy. W większości udało się zrealizować lub to jest realizowane, ale na pewno nie rzucaliśmy słów na wiatr, co jest ewenementem w polityce, bo dzisiaj mamy rozwiązanie, jak to powiedział jeden z lewicowych w platformie, aby to oczywiście dzisiaj jest, jak kłamiesz, to znajdź od razu następne kłamstwo. Na to kłamstwo kolejne przykryj kłamstwo. No nie, absolutnie odrzucamy tą filozofię, ale połączyliśmy się wszyscy razem na prawicy i chociaż mamy różne podejście do wielu spraw, jedni są bardziej w prawo, drudzy są bardziej w środku i tak dalej, no jak to w takiej dużej formacji, ale stworzyliśmy niezwykle istotny ruch prawicowy i on musi być kontynuowany i te słowa ojca dyrektora są tutaj kluczowe, jeśli chodzi właśnie o kontynuację tego dzieła, które powstaje.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Kogo witamy?
Tomasz z Polski Centralnej. Miałbym tu kilka kwestii, postaram się krótko każdej z nich. Jakoś tak udało się różnym uczestnikom dyskursu na temat migracji i podziału imigrantów w Europie omijać szerokim łukiem fakt, że przecież imigranci mogą znaleźć miejsca docelowe również w innych krajach, zwłaszcza tych, które przedstawiają się jako uosobienie demokracji, tolerancji i prawie że dobrobytu, na przykład Rosja, Białoruś, czy inne kraje, może Australia, może Chiny, może ci, którzy sympatyzują z Putinem, na przykład w Ameryce Południowej. Jedno. Po drugie, myślę, że warto byłoby powołać komisję do badania i ukazywania opinii publicznej w Polsce, ale nie tylko w Polsce, komisję do ukazywania nielegalnych, to jest pozatraktatowych działań instytucji unijnych wobec Polski. A więc tych, które powinny być wykluczone, a które cichcem, metodą kroków dokonanych forsują się, które tu i ówdzie dochodzą do skutku. Opinia publiczna polska powinna być o tym na bieżąco informowana. Ja nie wiem, czy i kiedy da się to zrobić. Może powie ktoś, kolejna komisja. No tak, ale byłoby to rzeczywiście bardzo ważna komisja. Niech Polacy, którzy twierdzą, że wszystko zawdzięczamy Unii, a już najwięcej to chyba Niemcom z ich patronatem nad ziemiami odzyskanymi, gdzie podobno awans cywilizacyjny dokonał się najlepiej pod przywództwem Niemiec, żeby to ukazywać, zrozumieć, żeby Polacy byli na bieżąco informowani. I trzecie, to pociąga mnie idea zrównoważonego rozwoju w Polsce. Zrównoważonego to także w miarę równomiernego. Mam na uwadze, aby w kampanii wyborczej nawiązać jeszcze do przedstawić jakąś propozycję, ale systemową. Nie chodzi o jakieś okazjonalne hasła, tylko systemową propozycję przywracania rangi gospodarczej, cywilizacyjnej, administracyjnej tym miastom, które kiedyś miały status miast wojewódzkich, a już go nie mają. Ja nie mówię o tym, żeby przywracać im ten status miast wojewódzkich. Nie o to chodzi. Tylko aby w te ośrodki inwestować w sposób celowy, tak aby one odżyły i promieniowały na teren, który z grubsza pokrywa się z ich dawnymi granicami. A wtedy odżyłyby takie miasta jak Tarnów, Suwałki, Wałbrzych, Legnica, Nowy Sącz, Biała Podlaska i tak dalej. I ostatnia sprawa. No, z przykrością przyjmuję do wiadomości, że zanosi się na marsz człowieka, który rabi ludzi pod hasłem obrony wolności. Obrony wolności w Polsce. Przyznaję, że ostatnie miesiące kojarzą mi się bardzo źle, ponieważ widzę, że Donald Tusk i ludzie, którymi zawładną, w atmosferze jadu i kłamstwa napuszczają jednych Polaków na drugich. Jest to dla mnie coś w rodzaju zdrady. To jest coś w rodzaju zdrady, bo to jest rodzaj podziału moralnego i duchowego Polaków. To jest tak jakby dokonywanie duchowego podziału Polski. Tych rowów, tej zaciekłości, która bazuje na nienawiści, na kłamstwie, na przeinaczeniach, nie da się prędko uzyskać. A przecież my potem musimy dalej żyć. Myślę, że no, gdyby to ode mnie zależało, to na terenie jakiejś instytucji unijnej w Brukseli ustawiłbym baner, gdzie na bieżąco ci, którzy go promowali, wysłali do Polski, mogli oglądać na bieżąco to, co głosił, a to, co wobec Polaków w Polsce robi. Na bieżąco, nieustannie, przez całymi godzinami. Niech to widzą, ale bez komentarza. Tylko obraz i jego słowa. Mm-hmm. No tak zakończyłem trochę gorzko. Mam nadzieję, że damy radę. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Bóg zapłać, do usłyszenia. Pozdrawiamy, panie Tomaszu. Kto z panów ministrów do pana Tomasza? Pan Mosiński,
dziękuję
bardzo proszę.
Za ten głos. Bardzo ciekawa taka analiza ze strony pana Tomasza. Tutaj, jeżeli chodzi o migrację, to myślę, że tutaj już pan minister Marek Gróbarczyk w głosie, jaki zabierał w tym temacie, dość precyzyjnie określił zadania państwa i realizację tych zadań, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w zakresie polityki migracyjnej, obronę polskich granic i tym podobne działania. jeżeli chodzi o tą komisję do zbadania pozatraktatowych działań europejskiej. No jest ten spór między nami. Dzielnie tutaj wspierają Polskę nasi europarlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy w Parlamencie Europejskim, wytykając no, permanentne łamanie artykułu 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Ten artykuł mówi o granicach kompetencji Unii Europejskiej i w wielu przypadkach Unia, atakując Polskę, wykracza poza ten artykuł 5, przypisując sobie tak zwane domniemanie kompetencji, których nie posiada, ale uważa i poprzez opozycję totalną tutaj w Polsce też nagłaśnia ustami polityków opozycji, że Unia Europejska ma rację w takim czy innym sporze z rządem polskim. Otóż nie ma racji Unii Europejskiej, tak było z polityką energetyczną, tak jest z polityką migracyjną, która przypomnę, że zgodnie z artykułem 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi wyraźnie, że w artykule 79 ustęp 5 mówi wyraźnie, że jest to kompetencja państwa członkowskiego, a nie jakieś narzucanie siłą ilości migrantów, nielegalnych migrantów, którą mielibyśmy przyjąć. Mnie niepokoi oczywiście ten pakt migracyjny, za którym głosowała część polskiej opozycji, część się wstrzymała, część wyciągnęła karty, nie głosowała. Zwykłe tchórzostwo moim zdaniem w postawach, więc będziemy mieli kolejny obszar sporu, walki o bezpieczeństwo Polaków, bo my się nie zgodzimy, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie przyjmiemy żadnego nielegalnego migranta narzuconego siłą. Pan Tomasz podniósł również kwestię jakby systemowego przywrócenia pewnego zasobu wartości byłym stolicą województw. To jest ciekawa propozycja. Ona się mieści w polityce zrównoważonego rozwoju, bez wątpienia. Ja tylko przypomnę, że kiedy likwidowano województwa, to wówczas zapewniano mieszkańców tych stolic, że status tego miasta będzie utrzymany poprzez to, że będą tam siedziby wicewojewodów i tak dalej. Z tego nic nie pozostało i pozostało też takie rozgoryczenie tamtą zmianą z lat rządów AWS-u. Więc tutaj oczywiście można, myślę, powiedzieć tak. Ten status jest przyznawany, bo przecież ten transfer środków w ramach Polskiego Ładu również jest obliczany pewnym algorytmem dla tego typu ośrodków miejskich i myślę, że tutaj akurat wypełniamy jakby ten postulat, o którym mówi pan Tomasz z Polski Centralnej, bo tak się przedstawił nasz radiosłuchacz. A co do 1 października i roli Donalda Tuska, doskonale wiemy, że kiedy przegrał wybory prezydenckie z Lechem Kaczyńskim, wprowadzono wówczas do obrotu, czy też do debaty publicznej taki język właśnie nienawiści, przemysł pogardy, który jest zaostrzany za każdym razem. Pamiętamy zwolenników Radia Maryi. Ja sam miałem bryloczek z moherowym beretem, jak nas atakowano, kpiono, wyszydzano. My to wytrzymaliśmy i wygraliśmy tak de facto, więc pokora i jak to mówi ojciec Tadeusz, aleluja i do roboty, aleluja i do przodu.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Witam serdecznie ojca Piotra, witam zaproszonych gości, Marcin z Morąga. Powiem tak, od niedawna przysłuchuję się audycji, troszkę na początku słyszałem też kawałek tej audycji telewizyjno-radiowej pani Ani z Warszawy, ale powiem panom zaproszonym gościom, że no z bólem serca muszę przyznać, no, ale nie jest tak słodko, jak panowie opowiadają.
Ale panie Marcinie, pan przy każdej okazji powtarza ten sam wątek, a my staramy się rzeczywiście rozmawiać i w dialogu tłumaczyć. To kolejne rozmowy, które rzeczywiście swoją sytuacją i swoją sprawą próbuje pan jakoś storpedować. Przepraszam najbardziej, panie Marcinie, ja myślę, że to nie czas, abyśmy jak mantrę niektóre wątki powtarzali, więc życzę panu rzeczywiście pokoju serca i odbioru. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo.
Kogo witamy?
Jezus Chrystus, Święta Dziewica, Włodzimierz z Północnego Mazowsza.
Witamy, panie Włodzimierzu, i słuchamy.
Proszę ojca i proszę panów ministrów. Chciałbym zapytać, ponieważ zbliżają się wybory, natomiast mnie tak dręczy nasza ten system wyborczy. Jednak myślę, że wiele do życzenia tutaj byłby. No niestety głosujemy głosujemy jedynie w Senacie, prawda, na naszych kandydatów tak bezpośrednio. Natomiast gorzej jest już z tymi listami sejmowymi. Tutaj mamy listy partyjne i tutaj jedynki, prawda, są pewne wejścia bardziej niż kandydaci z dalszych miejsc. Czy tutaj nie jest największy problem, bo co 4 lata, prawda, jest kampania tutaj zachęt do wyborów, natomiast później wyborcy czują się tacy zostawieni, prawda? Wybierzcie nas, a my was urządzimy takim hasłem. I chciałbym jeszcze tak nie przedłużając już, inni czekają, powiedzieć takie, gdzieś znalazłem takie przysłowie mówiące o tym, że ku przestrodze tak może, prawda? Politycy są wierni jak rzeki. I jedni, i drudzy trzymają się swoich koryt. Może na tyle. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Z tą matematyką wyborczą jest rzeczywiście różnie. Pamiętam między innymi takie wybory, gdzie jedynka potrafiła nie wejść, a pan Gontarz, poseł z 16 miejsca ostatnio w okręgu elbląskim, zdobył mandat, więc to nie jest rzeczywiście takie jednoznaczne. Myślę, że panowie ministrowie także do tego się ustosunkują. Stąd i również ten apel ojca dyrektora i apel, który podejmujemy często na antenie Radia Maryja, że głosujmy właśnie na tych sprawdzonych ludzi, których znamy. To także swoistego rodzaju egzamin z wiarygodności, co do której także odniósł się nasz słuchacz. Bardzo proszę, panowie. Pan minister Marek Gróbarczyk.
No tak, pan Włodzimierz tutaj w zasadzie wskazał kwintesencję, ale z drugiej strony przecież głosuje się na człowieka. Lista w zależności od ilości danych mandatów ma odpowiednią ilość miejsc i pan ma możliwość wyboru naprawdę tego, którego pan zna, czy pan ufa, czy pan chce na niego głosować. To jest dość dobry system. Oczywiście on nie jest bardzo dobry, ale jest dość dobrym systemem. Z drugiej strony jest też zapowiedź nasza, że będzie zmiana ordynacji wyborczych. Mówił o tym premier Jarosław Kaczyński, więc bardziej ten bezpośredni czy mieszany jest rozwiązanie, które myślę będzie dyskutowane w najbliższym parlamencie. No, rozwiązanie to first past the post angielskie, prawda, czyli w takie typowo jednomandatowe. Czy to też jest dobre rozwiązanie? No, z tego co widzimy, jest tylko Labour Party i Torysi, więc też okazało się, że wcale to nie stworzyło szerszych możliwości. Więc ta demokracja jest jednak generalnie bardzo uboga, ale nic innego, jak to mówi przysłowie, też się posłużę, tak jak pan Włodzimierz, nic innego na razie lepszego nie zostało wymyślone w tej materii. Więc myślę, że praca nad tą ordynacją będzie niezwykle ważna, ale z drugiej strony wybór jednak pana Włodzimierza będzie dotyczył danej osoby na liście, danego nazwiska.
Tak, więc... bo to warto dodać, że nieprawdą jest to, że jeżeli oddam głos na osobę, która nie wejdzie, że jest to głos zmarnowany, bo oddaję głos swój na listę i program konkretnej partii.
Dokładnie tak, a ta osoba zyskuje na tym, zdobywając coraz więcej głosów, więc jest to w jakimś tam na pewno dużej formie sprawiedliwe rozwiązanie, ale niekomfortowe ostatecznie. Oczywiście to jest jednak trudna rzecz, stworzenie takiego rozwiązania, które no, zadowoliłoby wszystkich. Ja mam tylko taką prośbę do pana Włodzimierza, żeby na pewno poszedł na wybory i wybrał Zjednoczoną Prawicę. Już nieważne na kogo, ale najważniejsze, żeby na Zjednoczoną Prawicę głosować.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Andrzej ze Szwajcarii.
Witamy, panie Andrzeju.
Proszę państwa, rząd pytał o referendum. Czy jesteśmy za wprowadzeniem migrantów? Ja oczywiście wezmę udział w wyborach i w referendum i zagłosuję na nie. Ale z drugiej strony, no przecież jeszcze było przed aferą wizową, rząd Prawa i Sprawiedliwości sprowadził najwięcej migrantów, jeszcze więcej niż Platforma. Jest oczywiście, ja już w tej sprawie kiedyś dzwoniłem do Rady Maryja, odpowiedziano mi, że to nie rząd, to firmy prywatne. Ale przecież rząd na to pozwala, a tu z drugiej strony pytanie, czy chcemy tych migrantów. Jeżeli społeczeństwo polskie powie, że nie, a spodziewam się, że tak powie, to co? Przecież to nie zostaną tutaj w Polsce.
Panie Andrzeju, tam jest także pytanie o relokację, więc konkretny program dotyczący nielegalnych imigrantów. To też podkreślmy, ale przekażę głos naszym gościom. Bardzo proszę, pan minister Mosiński.
Kwestia nielegalnej migracji, z którą się dzisiaj borykamy. Lampedusa równa się Tusk, Lampedusa równa się polityka otwartych drzwi Angeli Merkel i wspieranej przez Donalda Tuska, kiedy był szefem Rady Europejskiej. Opozycja na bazie jakichś domniemań, jakichś fałszywych danych podniosła alarm, że oto do Polski sprowadziliśmy 250 tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich. Jak się okazało, tych migrantów może było w sensie wiz, tak? Około 49. Już same nawet gazety i media, które wspierają opozycję, spadały z tych wysokich C na poziom 40 kilku sztuk wiz, które były wydawane. Ta prowokacja, bo tak to określam, ze strony opozycji pod kątem domniemanych wpuszczeń nielegalnych, wydawanych wiz, koresponduje z tymi wszystkimi takimi hasłami, które już się przewijały, że nie będzie gazu, nie będzie węgla, nie będzie mąki, ryżu, kaszy, chleb po 30 zł i tak dalej. Nic z tego się nie sprawdziło i mogę tylko apelować do państwa, do radiosłuchaczy, aby nie dawać wiary tym, którzy już raz zawiedli, mówię o Platformie Obywatelskiej i Polskim Stronnictwie Ludowym, bo ta polityka wówczas była taką, jaką była. Przypomnę, że kiedy przejęliśmy władzę, nastąpiło uderzenie w nas, że blokujemy przyjęcie określonej kwoty migrantów do Polski i Donald Tusk straszył nas surowymi karami finansowymi. Było to żenujące w wykonaniu, no co mi powiedzieć, obywatela, który jest obywatelem polskim, pełniącym funkcję bardzo ważną w Radzie Europejskiej, nas troszczy się o dobro Polski, no uderzył w ten chórek, którym dyrygowała Angela Merkel. Więc ta sprawa relokacji, my się nie zgadzamy na żadną liczbę, podkreślam, na żadną, na ani jednego nielegalnego migranta i tutaj Unia Europejska nie jest w stanie nam narzucić siłą czegokolwiek, bo jeżeli chciała to zrobić, złamie kolejne przepisy traktatowe. Ja o nich wspominałem, już chodzi o politykę migracyjną, a więc artykuł 89 ustęp 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Proszę bardzo, halo.
A proszę dalej.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon? Niestety chyba radio jest niewyłączone. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jakub z Zamościa. Bardzo słucham, ciekawy bardzo program. I po prostu chciałbym poruszyć taki temat, że odnośnie przyjęcia euro. Jak wiemy, Platforma bardzo często mówiła, Schetyna i tak dalej, o przyjęciu euro. To by było, uważam, bardzo szkodliwe dla Polski. Trzeba by było przestrzec po prostu Polaków, czym nam grozi wygrana Platformy. Wprowadzeniem euro, dalszą wyprzedażą lasów, majątków i wszystkiego, co tylko Prawo i Sprawiedliwość, polski rząd odzyskał po prostu, odkupił. Byłoby to po wygranej Platformy wszystko stracone, zaprzepaszczone. Przestałby być rozwój Polski i strata tylko. No i to
dziękujemy panie Jakubie, pozdrawiamy Zamość, pan minister Grubarczyk, bardzo proszę.
No tak, no nic tutaj w zasadzie nie trzeba dodawać. Pan Jakub powiedział kwintesencję tego, jak powinna być realizowana polityka. No, polityka monetarna jest kluczowa dla państwa, kluczowa. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj wygląda sytuacja w Polsce, a chociażby w krajach, które przyjęły euro, Słowacja czy kraje bałtyckie. Dzisiaj potrafimy w przeciągu kilku sesji NBP zadziałać w zakresie oczywiście związanym przede wszystkim z tą polityką odsetkową, przede wszystkim kredytową. Jesteśmy w stanie z dnia na dzień zareagować na działania rynkowe, to co się dzieje, a już w ogóle działania wynikające z tytułu takich ekstremalnych sytuacji, jak chociażby wojna, czy COVID, czy inflacja i tak dalej. To wszystko odbywa się w Warszawie. Oczywiście opozycja mówi tamto, owo, ale odbywa się to w Warszawie. Podczas sesji podejmowane są decyzje co do stóp procentowych. No i to się wszystko w jednym momencie kończy, w momencie przyjęcia euro. Decyzje nie zapadają w Warszawie, decyzje zapadają w Europejskim Banku Centralnym i nie mają nic wspólnego z tym, co się dzieje w danym państwie. Odwołam się tutaj do sytuacji w Grecji. Parę lat temu. Oczywiście dotyczyło to przede wszystkim branży, którą ja się zajmowałem, a więc gospodarki morskiej. No, słynna trojka, którą nazwano, no, omen, nomen, omen, niech każdy dzisiaj odwoła się do tej trojki wypowiadanej czy pisanej cyrlicą, jak do czego to zmierza, jaki to był zamysł i kto to chyba wymyślił ostatecznie, że Grecy oczywiście wystawili jakieś aktywa, mając ogromną inflację, ogromny deficyt budżetowy, bo to inflacja wtedy była inna, no bo od nich de facto to nie zależało, no, euro jest euro, więc, ale w każdym razie pojawiała się dziura budżetowa, nie było pieniędzy, więc stwierdzono, należy sprzedać, więc Grecy znaleźli jakieś tam aktywa, a Unia Europejska powiedziała, o nie, wy sprzedacie swój port. I sprzedano port w Pireusie, tracąc na niego wpływy, sprzedano go Chińczykom. To Chińczycy dzisiaj zarządzają greckim portem. Sprzedano parę innych aktywów istotnych, jak wodociągi czy energetyka, gdzie państwo straciło wpływ na to, co się dzieje. No proszę sobie wyobrazić, że my byśmy byli w takiej sytuacji, że porty polskie nie byłyby w naszych rękach, w rękach rządu nawet, w sytuacji, gdzie mamy kryzys energetyczny, zbożowy, nie wiem, jeszcze do tego cały obszar transportowy, no po prostu kraj jest sparaliżowany. No więc to jest największe zagrożenie, że traci się kontrolę, nie mając własnej waluty, nad swoim państwem, przed czym broni się wiele, wiele państw, żeby nie nastąpiło coś takiego. A z drugiej strony można, proszę zwrócić uwagę, jak łatwo zareagować właśnie w ten sposób takimi działaniami. Dzisiaj towary z Polski są bardzo atrakcyjne, bo mamy wysoki kurs euro. No więc wszystko, co w Polsce się produkuje, jest bardzo atrakcyjne. Ci, co pracują za granicą, zarabiają w euro, mają bardzo dobrą sytuację. No, oczywiście powinno to być wszystko zbilansowane, ale mamy wahnięcia na rynku. One też podlegają innym sytuacjom, ale w każdym razie państwo to przede wszystkim pieniądze, którymi zarządza. Brak tych pieniędzy to brak tego państwa oczywiście w kontekście zarządzania.
Do końca naszego dzisiejszego spotkania 7 minut. Nie pozwoliłem panu ministrowi Grubarczykowi powiedzieć o inwestycjach, które zostały zrealizowane w zachodniopomorskim, dlatego teraz nadrabiam to swoje chwilowe zamroczenie. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, ojcze, bo myślę, że mamy się czym pochwalić w zachodniopomorskim, jeśli chodzi o inwestycje. To cały pakiet, który był, no myślę, z takim głosem wyrzutu żalu kierowany przede wszystkim do poprzedniej ekipy, do Tuska, który nie realizował tych zadań, twierdząc, że one są albo niepotrzebne, albo regionalne, albo generalnie nie ma pieniędzy na takie działania. Myślę, że to, co udało się zrealizować, jest niezwykle kluczowe. No, to jest przede wszystkim Odra, która dzisiaj jest rzeką żeglowną. To realizacja i przebudowa mostu na Regalicy, który był główną przeszkodą nawigacyjną w tym zakresie. Myślę, że oczywiście cały czas chcemy utrzymywać stosunki dobrosąsiedzkie z naszymi sąsiadami zachodnimi, wszystkich operatorów, wszystkich transportowców, chociażby z Berlina. Zapraszamy do portu Szczecin-Świnoujście. Odra dzisiaj jest jednym z najtańszych, najlepszych środków transportu. Myślę, że to jest bardzo ważna oferta i myślę, warto z niej skorzystać w tym obszarze. Oczywiście port przechodzi generalną modernizację, bo został wybudowany tor 12,5 metra do Świnoujścia i to podwoiło tonaż, zwiększyło statki dwukrotnie, które mogą wchodzić do Szczecina, przede wszystkim pod kątem jego tonażu. W ten sposób chcemy podwoić przeładunki w porcie w Szczecinie. Dzisiaj to jest około 10 milionów. Mamy nadzieję, że w najbliższej dekadzie wzrośnie to do 20 milionów. Łącznie ze Świnoujściem, myślę, w zeszły rok to 36 milionów przeładowanych. Przypomnę tylko, Polska przeładowała w zeszłym roku 133 miliony ton w portach, co w stosunku do ubiegłych 10 lat to w zasadzie podwojenie naszych zdolności przeładunkowych. W związku z tym jesteśmy naprawdę w niezwykłym momencie rozwojowym. Polska staje się hubem europejskim, a więc koniecznie budowa terminala kontenerowego, gdzie już rozpoczęła się realizacja tych zadań. Pierwszy przetarg został rozstrzygnięty. To jest analiza nawigacyjna dla z kolei toru podejściowego i to jest tor, który będzie realizowany w ramach środków, które już znajdują się na koncie Urzędu Morskiego w Szczecinie, 10 miliardów złotych. Omijamy całkowicie tory niemieckie, bo zdajemy sobie sprawę, że to jeden z elementów, który może być dużym ryzykiem przy realizacji terminala kontenerowego, a więc zupełnie nowy tor po tylko i wyłącznie polskich wodach będzie zbudowany. To też jest niezwykle ważne pod kątem rozbudowy gazoportu. Właśnie zakończyła się budowa trzeciego stokarza, a więc gazoport powiększył swoje możliwości przeładunkowe z 5 miliardów do 8,3 miliarda metrów sześciennych w przeciągu roku, łącznie z Baltic Pipe oraz wydobyciem w kraju. Jesteśmy już w 100% zdywersyfikowani, niezależni energetycznie. Do tego budowa oczywiście kolejnego gazoportu pływającego tym razem w Gdańsku. Już zaczęły się prace przy budowie nowego falochronu i stanowiska dla FRSU, do tego w Choszczewie budowa nowego portu dla elektrowni atomowej, która właśnie została podpisana, będzie miała, posiadała zupełnie nowy port, również zaczęło się już projektowanie i przygotowywanie koncepcji w tym zakresie, no cały zakres energetyki wiatrowej, a więc budowa terminala offshore'owego z kolei w Świnoujściu. Za parę dni rozpocznie się już prace, rozpoczął się prace budowlane, zakończyły się etap wyburzeniowy. Obecnie rozpoczynają się prace budowlane, za chwilę powinny, no za parę, za rok, dwa powinny już przypływać tam jack-upy, statki związane z energetyką wiatrową. Całkowicie zmodernizowany terminal pasażerski w Świnoujściu, który jest dla nas kluczowy. To jest główna linia transportowa łącząca Europę, ten mainland ze Szwecją, Danią. Główna linia, o którą musimy dbać niezwykle, no i oczywiście szczególnie dbać o naszych armatorów, a więc polską żeglugę morską, polską żeglugę bałtycką. No i cały program związany z wodą dla Polski, który będzie kluczowy pod kątem właśnie budowy nowych zbiorników retencyjnych i budowy kanałów nawadniających, to są wyzwania, które czekają nas w najbliższym czasie. Jeśli oczywiście uzyskamy od Państwa głos i pozwolicie nam kontynuować rządy, o co gorąco Państwa i serdecznie prosimy.
Pan minister Musiński, dosłownie minuta, panie ministrze.
Szanowni Państwo, jaka Polska na przyszłość, taka, która będzie Polską troskliwą? Mówię o rządach Prawa i Sprawiedliwości. Pan minister Marek Gróbarczyk mówił to też w swoim wystąpieniu, wielokrotnie podkreślał podczas tej audycji, rozmowy z Państwem, z Polakami, którym dobro Polski leży na sercu. Tak, chcemy Państwu służyć, ale też chcemy być silni Waszą siłą, słuchać Waszych dobrych uwag i rad. Bo jak powiedział pan prezes Kaczyński, jesteście najlepszymi ekspertami dla nas. Przyłączam się do głosu pana ministra Gróbarczyka. Zaufajcie nam po raz kolejny. Jesteśmy wiarygodni. To, co czynimy, czynimy mając w sercu wszystkie sprawy Polski i Polaków.
Bardzo dziękuję. Władza w Polsce wobec grup nacisku. To był temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Nasi goście, pan minister Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik z rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, lider listy Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie. Dziękuję, panie ministrze.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Pan minister Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz stanu w Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich, pozycja numer 5 w Kaliszu na liście Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, z Panem Bogiem, spokojnej nocy.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem, oczywiście dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Maryja za nasze dzisiejsze wspólne spotkanie.